Ja nazywam się Grzegorz Wróbel, nie pracuję w firmie Ironport, pracuję w firmie Cisco od paru lat i zajmuję się w firmie Cisco Polska technologiami związanymi z bezpieczeństwem, czyli z całym rynkiem technologii bezpieczeństwa. Jestem osobą, która jest zaangażowana we wszystkie większe projekty referencyjne Cisco w obrębie bezpieczeństwa w Polsce, które się wydarzają przy wykorzystaniu naszych technologii. Natomiast tak się złożyło, że firma Ironport od czerwca zeszłego roku jest częścią firmy Cisco. Została kupiona. W związku z tym pozwolę sobie przybliżyć technologię. Postaram się jak najbardziej obedrzeć moją prezentację z tej części marketingowej. Chociaż nie jest to proste, bo mam tutaj rolę sponsorską. Natomiast podzieliłem moją prezentację, może żeby było ciekawiej, na takie dwie główne części. Pierwsza część dotyczy swoistego rodzaju trendów związanych ze zwalczaniem spamu i ze spamem, który widzimy w internecie, my jako Ironport. I zachęcam Państwa gorąco po mojej prezentacji do pobrania tego typu broszurek. Te broszurki wychodzą raz na rok. To się nazywa 2008 Internet Security Trends. W tych broszurkach jest sporo informacji, co Senderbase i Ironport, z której pozwoliłem sobie załączyć do mojej prezentacji parę slajdów. Pierwszy z tych slajdów pokazuje poziom problemu, który tak naprawdę widzimy, mówiąc o spamie. Ten poziom tak naprawdę każdy, kto inwestuje na giełdzie pewnie, albo każda osoba, która troszeczkę ma pojęcie o finansach, widzi, że trend jest mocno rosnący. Dwukrotnie w ciągu dwóch lat ten trend się podwoił. Ilość spamu między rokiem 2005 a rokiem 2006, końcem roku 2006, to jest 100%. I to samo się stało pomiędzy rokiem 2006 i 2007. Oczywiście zmienia się rodzaj spamu. Spam ewoluuje. Jak wiemy, parę lat temu ten spam to był głównie spam tekstowy. Polegał on głównie na tym, że do maila dopisywano 2-3 wersy z książki w celu ominięcia systemów, które profilowały, analizowały na podstawie słowników treść wiadomości. Działało to w bardzo prosty sposób. Jeżeli ktoś przekleił sobie 3 wersy z książki, to wyglądało to jako zwykła wiadomość, a po tych 3 wersach była informacja o tym, że należy kupić jakieś nowe, fajne akcje na giełdzie bądź ewentualnie Viagrę. Systemy troszeczkę ewoluowały, to znaczy wendorzy, tacy główni wendorzy antyspamowi, także rozwiązania otwarte, tak jak Spam Assassin, mają rozwiązania już w tej chwili analizujące tego typu spam. Natomiast wraz z pojawieniem się różnego rodzaju nowych rozwiązań pojawiły się nowe pomysły na spamowanie. I oczywiście mamy spam, który zahacza lekko o steganografię, czyli spam związany z ASCII. Coś, co dla oka ludzkiego jest rzeczą jasną, jest to konkretna informacja. Dla systemu analizującego jest tylko po prostu zbiorem kresek, kropek, gwiazdek. Dość ciekawy spam, który za każdym razem randomowo, do którego za każdym razem randomowo, czyli losowo dobierane są znaki w celu szukania ewentualnych systemów, które mogłyby to analizować. Pojawił się także spam obrazkowy. Jak wiemy, spam obrazkowy też jest w dość dobry sposób powstrzymywany przez systemy antyspamowe. W taki sposób głównie, że z obrazka robiony jest hash. Czyli z ciągu binarnego zrobiony jest hash i jeżeli ten obrazek, który jest w chwili obecnej analizowany przez system antyspamowy, ma taki sam hash jak sygnatura w systemie antyspamowym, no to jest to spam, jest to diagnozowane jako spam. W związku z tym spamerzy stworzyli narzędzia do tego, żeby do obrazków dokładać dynamiczny content. Bardzo często są to różnego rodzaju ramki, falujący tekst, które utrudnia rozpoznanie systemom OCR-owym, czy to jest spam, czy nie. Coraz częściej pojawiają się kropki za każdym razem w tym samym obrazku w różnych miejscach, co zmienia hash i utrudnia analizę. Pojawia się spam, który się nazywa slice and dice, czyli dzielenie obrazków w różny randomowy sposób, za każdym razem inny. Ta sama treść, zupełnie inna, zupełnie inny hash binarny. A mało tego, pojawił się także w roku 2007 spam w MP3-kach. Pojawił się spam w PDF-ie i w Excelach. I teraz to, co jest ciekawe, czego może nie widać na tym slajdzie, ale co można sobie wyczytać w tym ciekawym raporcie, to ten spam pojawił się i zniknął bardzo równie gwałtownie i szybko. Czyli mieliśmy sytuację, w której pojawiły się trzy nowe rodzaje spamu. Wszystkie te trzy rodzaje w skali roku, ilość tego spamu liczona jest w dwucyfrowych procentach, czyli ponad 10% całego globalnego spamu. To jest ten rodzaj spamu właśnie, ale to trwało mniej więcej miesiąc, czasami dwa tygodnie. Czyli mieliśmy sytuację, w której ktoś wymyślił nowy sposób, wrzucił to w botnety, sprawdził, czy działa, trwało to około tygodnia, może dwóch tygodni i zapomniał o temacie. No, w tej chwili nie widać tego tak gwałtownie, zaraz będę o tym mówił. Nie widać takiego gwałtownego wzrostu i trendu, że akurat tego typu spam jest jakimś nowym zagrożeniem. Na pewno mamy do czynienia z sytuacją, w której jest to stricte sposób na sprawdzenie, czy klienci, którzy mi opłacają za to, żeby jakiś konkretny content dotarł do jakiejś bazy klientów, będą zadowoleni z nowego rodzaju, z efektywności nowego rodzaju spamu, który pojawia się i znika tylko po to, żeby ktoś nie wymyślił jakiegoś nowego rozwiązania, który zacznie zatrzymywać tego typu spam. No jest to dość niepokojące, bo wynika z tego, że stoi za tym naprawdę coraz większy biznes, coraz większe pieniądze i coraz większe nakłady. Duże botnety, nowe pomysły, gwałtowne epidemie spamu nowego rodzaju i cisza. Nic więcej. Jest bardzo ciekawa też tendencja dotycząca złośliwego kodu, który się pojawia w mailach. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, ale coraz więcej w mailach nie ma już załączników, tylko są URL-e. URL-e do jakichś zhakowanych stron, do hostów, które zostały skompromitowane, gdzieś tam wystawiono jakiś kod. Nie wiem, czy słyszeliście na przykład całkiem niedawno Bank of India. To jest taki najbardziej spektakularny przykład. Normalna strona, która została zhakowana, służyła tylko i wyłącznie do tego, żeby robić redirekty transakcji HTTP do jakiegoś tam kontentu, tym razem w Stanach Zjednoczonych, gdzie był złośliwy kod wystawiany. Typowy przykład, tak? Dostajemy potem takiego maila, to jest prawdziwa strona banku, który został ewentualnie skompromitowany. Nic tam się złego nie działo, to nie jest atak typowo phishingujący. Po prostu klikamy sobie i łączymy się z kontentem, który za pomocą exploita na przeglądarkę instaluje nam w tle na przykład silnik do spamowania i powoduje, że nasz komputer staje się częścią botnetu. Najczęstszy wektor ataku. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Otóż ilość wariantów, złośliwego kodu, który się pojawia. Proszę zwrócić uwagę, FIPS jest świetnym przykładem. 7 dni, 6 wariantów. Co to oznacza? Oznacza to, że wszelkiego rodzaju systemy antywirusowe, które działają w oparciu o sygnatury, mają coraz większy problem. Po pierwsze, sygnatury nie są wydawane aż tak szybko i tak dynamicznie przez wendorów antywirusowych, którzy mają oczywistą inercję ze względu na wielkość organizacji. Po drugie, systemy antywirusowe nie dają sobie rady z URL-ami, bo to nie jest ich zadanie, tak? Jeżeli ja dostaję maila, w którym mam tak naprawdę URL, z którym się łączę, mój system antywirusowy nie ma za specjalnie co analizować. Reszta dzieje się w tle. Oczywiście moglibyśmy tutaj wrócić do tematu host-based IPS-ów i tego typu rozwiązań, natomiast no, nie jest to część mojej prezentacji. Na pewno systemy antywirusowe działające nawet w oparciu o anomalie czy sygnatury będą coraz mniej efektywne. Analizowanie kontentu, reaktywne. Ktoś wymyśla zagrożenie, a mój wendor antywirusowy wymyśla sposób na zatrzymanie tego rozwiązania, będzie coraz mniej efektywne. Za rok, za dwa zobaczymy sytuację, w której trzeba będzie świat security pójdzie w zupełnie inną stronę. O tym mówi IronPod w tej chwili dość głośno, wydaje mi się, że coś w tym jest. I ta strona to nie będzie tylko i wyłącznie analizowanie kontentu, to będzie sprawdzanie reputacji, różnego rodzaju reputacji, zaraz o tym będę mówił, albo obiektów, które chcemy ściągnąć po HTTP, albo reputacji adresów IP, które próbują połączyć się z naszą infrastrukturą. I oczywiście bazy reputacyjne to nie jest nic nowego, natomiast mam nadzieję, że po tej prezentacji zrozumiecie Państwo, że firma IronPort, jeżeli chodzi o sprawdzanie reputacji, faktycznie ma wiele do powiedzenia, ma dużo ciekawych pomysłów. Ja zadam takie pytanie, prosiłbym o podniesienie ręki. Czy ktoś na sali słyszał o czymś, co nazywa się Senderbase? Parę osób słyszało. Firma Ironport jest firmą, która jest stosunkowo mała. To jest 500 osób, powstała w roku 2000. W roku 2003 stworzyła coś, co się nazywa Senderbase. Senderbase jest taką rozproszoną bazą danych, działającą w oparciu o protokół DNS głównie, takie specyficzne zapytania DNS-owe, zbierającą informacje ze wszystkich pudeł, nie tylko Ironporta, ale generalnie informacje z RBL-i, z whitelist, z blacklist, z różnych rzeczy, które możecie i na pewno robicie to na co dzień, zaprzęc na przykład do OpenAssassina. Okay? W tej chwili w Ironporcie, w Senderbase analizowanych jest ponad 150 parametrów. To jest niezwykle istotne, bo niedawno, chyba dwa tygodnie temu, pojawiły się bardzo ciekawe dokumenty, w jaki sposób oszukiwać i wpływać na werdykt reputacyjny w bazach reputacyjnych. Oczywiście im większa ilość, im większa granularność, im większa ilość parametrów, które służą do wyznaczenia reputacji, tym trudniej jest oszukać bazę reputacyjną. Im większa ilość źródeł, które raportują do tej bazy, tym trudniej jest oszukać i wpłynąć danemu spamerowi czy osobie atakującej na wynik reputacyjny. Chciałbym zwrócić na jedną rzecz dość ciekawą uwagę. Senderbase, oprócz tego, że faktycznie jest w tej chwili jedną z najstarszych na rynku baz reputacyjnych, za chwilę będzie poszerzony o raportowanie ze wszystkich urządzeń Cisco. To jest dość istotne, dlatego, bo Cisco ma 45% market share'u, jeżeli chodzi o na poziomie worldwide, czyli globalnie, jeżeli chodzi o urządzenia typu UTM i firewall. To oznacza, że za chwilę wszystkie te urządzenia będą raportowały wstecznie o zagrożeniach, o adresach IP, które ewentualnie niosły z sobą zagrożenia, zatrzymane przez mechanizmy na tych UTM-ach. Czyli będziemy mieli, no, jeżeli w tej chwili już nie mamy, będziemy mieli na pewno największą i najbardziej dokładną bazę reputacyjną dostępną, jaka jest w internecie. Jest jeszcze dość ciekawa rzecz dotycząca Senderbase'a. Jest to jedyna baza, która od samego początku, od roku 2003, zbierała informacje nie tylko na temat SMTP i poczty elektronicznej, ale także właśnie na temat HTTP. To jest ta relacja krzyżowa, o której mówiłem. 80% spamu zawiera URL-e, to rośnie. Widzieliśmy przed chwilą slajd, który pokazywał, jak to wyglądało w zeszłym roku. Te URL-e wskazują na złośliwy kod, który tak naprawdę powoduje, że stajemy się spamerami, chcąc czy nie chcąc. Sam Ironport ma trzy linie produktowe. I te linie produktowe nie mają sobie nic wielkiego, specjalnego. Są to PC-ty tak naprawdę, Dell'e, seria C służąca do zabezpieczenia protokołu SMTP, seria S służąca do zabezpieczenia HTTP i HTTPS-u. O tym nie będę dzisiaj mówił, natomiast osoby, które są zainteresowane zabezpieczeniem swojej organizacji przed ewentualnymi zagrożeniami niesionymi w HTTPS-ie, czyli w sesjach SSL-owych, TLS-owych, wszystko jedno, zapraszam offline'owo do nas do stoiska. I seria M, która służy do zarządzania serią C, seria i serią S. Nic więcej. Dość ciekawe, że firma Cisco, która ma 38 tysięcy produktów w portfolio, kupiła firmę, która ma 3 i pomimo tego, że nie jest to wielka firma, zapłaciła za nią naprawdę bardzo dużo pieniędzy. A rynek odebrał to bardzo pozytywnie. Głównie dlatego, bo prawdziwa wartość firmy Ironport to Senderbase. Dzisiaj troszeczkę opowiem o rozwiązaniach z serii C, czyli o rozwiązaniach, które służą do zabezpieczenia poczty elektronicznej. Są to rozwiązania, które tak naprawdę zgodnie z RFC 2821 są MX-ami dla domeny. Nie są to rozwiązania transparentne w żaden sposób, są to rozwiązania, które są gateway'ami pocztowymi. To rozwiązuje pewne problemy, dlatego, bo zgodnie z RFC timeout dla SMTP to jest 5 minut, w związku z tym na przykład problemy skalowalności rozwiązywane są automatycznie. Jeżeli chcemy mieć więcej niż jednego MX-a, to robimy więcej jeden rekord w DNS-ie. Jeżeli ten MX ma być load balancingowany pomiędzy innymi, oczywiście priority jest takie samo. Jeżeli mamy mieć failover, priority jest inne. Sprawa zamknięta. Jest to rozwiązanie, które dzięki temu, że jest gatewayem i działa na poziomie warstwy aplikacyjnej SMTP, potrafi także zabezpieczyć sam serwer pocztowy przed różnego rodzaju dziwnymi atakami typu na przykład targeted bounce spam, o czym będę troszeczkę mówił później. Jest to rozwiązanie, które wspiera takie standardy jak SPF czy DKIM czy BVT. To są rzeczy, które w tej chwili przez IEEE są w trakcie utworzenia draftów RFC. Także naprawdę jest tego sporo i nie dotyczy to bezpośrednio tylko i wyłącznie spamu. To są rozwiązania, które są normalnie w rozwiązaniach otwartych typu Spam Assassin używane nie od dzisiaj. Natomiast komercyjnie trudno jest tego typu rozwiązanie znaleźć na rynku. Celem stworzenia serii C było tak naprawdę zintegrowanie paru funkcjonalności. To jest antyspam, antywirus, wymuszanie polityki użytkowania i DLP. DLP to bardzo popularny temat na wszelkiego rodzaju konferencjach związanych z security. To oczywiście jest DLP dotyczące tylko SMTP, czyli sposób zarządzania wyciekiem informacji albo zatrzymywaniem wycieku informacji z organizacji za pomocą protokołu SMTP, o czym troszeczkę później opowiem też. Samo urządzenie działa w taki sposób, że na początku weryfikuje, czy coś jest spamem, czy nie, zanim zrobi cokolwiek dalej. Czyli powiedzmy sobie tak, powiedziałem, że to jest gateway. Mamy na porcie 25 wystawionego demona publicznego, na którego wskazuje, który ma adres IP naszego MX-a dla naszej domeny. Ktoś próbuje się podłączyć do naszego urządzenia. W tym momencie, zanim w ogóle zaczniemy z nim rozmawiać na poziomie tak zwanych 500-ek, czyli komunikatów aplikacyjnych SMTP, weryfikowana jest reputacja adresu IP, który się łączy do naszego MX-a. Czyli odpytujemy po DNS-ie o reputację dla tego adresu IP. Jeżeli ta reputacja jest zła, w ogóle nie zaczynamy robić, nie robimy z tym adresem IP nic więcej. W tym momencie dropujemy taką komunikację. Możemy to zrobić nawet na poziomie warstwy czwartej, resetem, chociaż nie polecam, bo jak wiecie, SMTP to TCP, w związku z tym będzie reconnect. Ale możemy go wpuścić dalej i zresetować taką sesję na poziomie warstwy aplikacyjnej SMTP, gdzie mówimy 500, refuse. Z różnego powodu. Samo rozwiązanie robi to wszystko, o czym za chwilę powiem, za pomocą systemu operacyjnego Async OS. No i teraz dla osób na sali od razu powiem, jest to FreeBSD, to nie Linux. Jest to FreeBSD z serii 4X. Jest to FreeBSD, które tak naprawdę mało przypomina już FreeBSD, dlatego, bo zostało troszeczkę przepisane. Został przepisany kernel, został napisany nowy file system pod to, file system został napisany po to, żeby dawać sobie radę z obsługą bardzo dużej ilości małych plików. Oczywiście wiemy, że SMTP jest wysokotransakcyjnym protokołem, szczególnie w sytuacji, w której musimy jeszcze skanować każdego maila, czyli musimy go przetrzymywać w jakiś sposób albo w pamięci, albo na dysku i coś z nim robić. Nie daj Boże, żeby to był dysk, bo każda osoba, która na tej sali administruje systemami otwartymi i pocztowymi, wie, że w przypadku SMTP odwoływanie się do dysku to dramat generalnie. Zawsze był to problem i zawsze było to wąskie gardło. W związku z tym tutaj jest rozwiązane to w ten sposób, że został napisany specjalnie pod tym kątem file system przez IronPorta. Zostało zrobione jeszcze jedna rzecz. Dotyczy to wątkowania. Po pierwsze, IronPort to nazywa stackless threading, czyli wątkowanie bez alokacji stosów pamięci. Dość ciekawe rozwiązanie, które w tej chwili podlega procesowi patentowemu w Stanach. Tak naprawdę główną przyczyną do stworzenia tego sposobu obsługi procesu czy wątku było spowodowanie, żeby system operacyjny był w stanie jednocześnie obsłużyć dużą ilość sesji SMTP. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ale z tego, co pamiętam, na przykład dla Linuxa generalnie w kernelu takim defaultowym, generycznym, ilość jednoczesnych procesów obsługiwanych to 200. Można to oczywiście zmienić sobie w kernelu i go zrekompilować, natomiast nie są to najlepsze rozwiązania bez zrobienia jeszcze paru innych rzeczy dodatkowych. Tutaj off the shelf, czyli z pudełka, wyjmując to urządzenie z pudełka, dostajecie system operacyjny, który jest w stanie obsłużyć 10 tysięcy jednoczesnych połączeń SMTP. Jest tak dlatego, bo firma IronPort tak naprawdę, zanim zaczęła robić te wszystkie wspaniałe rzeczy związane ze zwalczaniem spamu, to zrobiła świetne pudełko do robienia mailingu. Czy do wysyłania spamu. Okay. W związku z tym, ponieważ potrzebowali świetnego MTA, które wysyła masowo spam, zrobili naprawdę ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o system operacyjny i jego wydajność i nałożyli potem, znaczy, że biznes jest gdzie indziej, nałożyli te rozwiązania w drugą stronę. To jest dość istotne, bo w sytuacji, w której mamy bardzo dużą ilość poczty i wpuścimy na pudło tą dużą ilość poczty przez ten pierwszy system, przez pierwszą fazę, która sprawdza reputację, możemy mieć do czynienia z problemem z wydajnością, bo reszta robi się już na pudle, czyli normalnie sprawdzamy content na pudełku. I powiem wam, że widziałem to u klienta, sam konfigurowałem, urządzenie daje radę. Naprawdę ten system jest dużo bardziej wydajny niż takie defaultowe FreeBSD. Powiedziałem, że rozwiązanie antyspamowe składa się z dwóch części. Pierwsza część, sprawdzenie reputacji, o tym opowiedziałem. W momencie, kiedy ta reputacja nie jest jasna, to znaczy na przykład jest w jakiejś tam skali minus 3 do 3. Tak jest defaultowo, ale możemy sobie to zmienić. W tym momencie mamy możliwość skonfigurowania polityki, która powoduje, że mail jest skanowany silnikiem antyspamowym już na pudełku. Czyli pierwsze co, sprawdzamy, weryfikujemy reputację. Jeżeli reputacja jest średnia, wpuszczamy na pudło i zaczynamy robić coś na tym pudełku już lokalnie. Co robimy na tym pudełku? To jest też dość ciekawe rozwiązanie, dlatego ponieważ na IronPorcie z serii C nie ma ani jednej sygnatury antyspamowej. To nie działa w oparciu o sygnatury. Działa to w oparciu o reguły i tutaj semantyką, natomiast jest to zupełnie co innego. Reguła jest dynamicznie budowaną co 3 do 5 minut definicją, w jaki sposób w chwili obecnej według Senderbase'a, który patrzy na ruch globalny, wygląda spam. I ta definicja budowana jest w oparciu o informacje czterowymiarowe, czyli najpierw weryfikujemy jeszcze raz, kto wysłał pocztę, jakie adresy IP w tej chwili wysyłają bardzo dużą ilość poczty na świecie, gdzie się znajdują i tak dalej, i tak dalej. Jest sprawdzanych ponad 90 parametrów. Sprawdzane jest, w jaki sposób poczta została wysłana, dlatego, bo są sposoby na to, żeby zobaczyć, czy faktycznie została ta poczta wysłana, czy nagłówek wskazuje na to, że została wysłana z Outlooka na przykład albo z innego klienta, czy została wysłana z toola, który się podszywał pod Outlooka. Co zawiera ta wiadomość? W sytuacji, w której Senderbase widzi, że na przykład w Chinach adresy IP przydzielone z DHCP od 24 godzin nie robią nic, tylko wysyłają jakąś tam ilość maili z obrazkami w kolorze czerwonym i żółtym. To też wpłynie na pewno na tą definicję, która jest zmieniana dynamicznie. I ostatnia rzecz, dość istotna, dokąd prowadzą URL-e w poczcie. Okay? I oczywiście to jest to, o czym mówiłem, tak? Senderbase to jest skupa informacji dotycząca nie tylko SMTP, ale także HTTP, obiektów HTTP i ich reputacji, serwerów HTTP. W związku z tym, jeżeli link prowadzi nas do urządzenia, które jest, o którym wiemy, że ma złą reputację, albo wystawia obiekty o złej reputacji, do których odnoszą się inne strony, to automatycznie taka poczta ma zupełnie inny wynik, tym razem w skali już nie od minus 10 do 10, tak jak to było w przypadku sprawdzenia reputacji, ale w skali od 0 do 100 i zupełnie inaczej z taką pocztą postępujemy. Z fabrycznie wyjętego pudełka to działa w ten sposób, że jeżeli poczta przez ten engine antyspamowy dostaje wynik od 0 do 80, to jest to tak zwany suspected spam. Możemy to wrzucić do kwarantanny, do lokalnej kwarantanny, do której użytkownicy oczywiście mają dostęp po HTTPS-ie, mogą się uwierzytelnić za pomocą swojego hasła z Active Directory, poprzez integrację z LDAP-em albo z Oracle'a, taka możliwość też istnieje. Ewentualnie mogą się uwierzytelnić w taki sposób, że pudełko może się zalogować po IMAP-ie albo po POP3 do jakiegoś serwera POP3, zrobić username, password, zobaczyć, czy uwierzytelnienie się powiodło, czy nie, jeżeli tak, to wpuścić użytkownika do kwarantanny. Tak to wygląda. A jeżeli jeżeli jakakolwiek wiadomość ma wynik powyżej 80, to jest to najprawdopodobniej spam i też nie jest suspected spam, tylko spam i taką wiadomość blokujemy. Wyrzucamy, ewentualnie archiwizujemy. Jest możliwość zintegrowania tego rozwiązania z rozwiązaniami z firmy EMC, na przykład Mail Extender. Jeżeli na przykład ustawowo jesteśmy zobligowani do przetrzymywania dłużej niż rok albo parę lat wszystkich maili w organizacji. To jest taki już typowo marketingowy slajd, także już ja pozwolę sobie nie mówić o tym, że to jest firma Dell, że IronPort to zrobił, w firmie Dell to widać. Natomiast z tego slajdu jest, ja go wrzuciłem, bo jest dość ciekawa informacja w nim ukryta. To jest przykład raportu takiego typowego, który jest na serii C osiągalny z tygodnia. W ciągu tygodnia w infrastrukturze, w której notabene stało na początku 68 maszyn w klastrze na spam assassinie, zostało wymienione na 8 pudełek z serii C, było ponad 22 miliony maili. Z tego 929 tysięcy to zwykłe maile, a reszta to scam różnego rodzaju. Czyli ponad 19 milionów spamów w ciągu tygodnia. Sporo. Proszę zwrócić uwagę, co ten spam tak naprawdę zatrzymało. To nie było sprawdzanie kontentu na samym urządzeniu, to było sprawdzanie reputacji. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, tak? myślę, nie tylko, nie jest to tylko moje zdanie, ale zdanie osób, które między innymi napisały ten raport, że sprawdzanie reputacji źródła jest przyszłością w dużej części security. Powiedziałem, że Ironport Series C robi troszeczkę więcej niż tylko i wyłącznie spam. Drugą rzeczą, którą robi Ironport Series C, jest zwalczanie złośliwego kodu i robi to za pomocą dwóch mechanizmów tak naprawdę. Jeden z tych mechanizmów jest niezwykle ciekawy. Drugi jest bardziej trywialny. Ten pierwszy nazywa się Virus Outbreak Filters i korzysta z Senderbase'a, a drugi to zwykłe po prostu skanowanie silnikami antywirusowymi, które można uruchomić na pudełku. Oczywiście zgodnie z NIST-em 827 możemy uruchomić więcej niż jeden silnik, czyli możemy uruchomić silnik McAfee'ego i Sophos'a jednocześnie. Skanowanie odbywa się jedno po drugim. Za chwilę pojawią się następne silniki, które będzie można uruchomić na pudle. Natomiast dość ciekawą technologią jest WoW. Ten slajd jest slajdem, który pokazuje każdy vendor antywirusowy. On pokazuje cykl życia zagrożenia. Jak wiemy, najpierw ktoś wykrywa słabość w systemie operacyjnym, w aplikacji, w driverach, we wszystkim, w kernelu. A w momencie, kiedy ta słabość jest wykryta, ktoś pisze exploit. A exploit kiedyś, za dawnych czasów, to była, jak wiemy, fajna zabawa i można było się tym dzielić w środowisku gdzieś na IRC-u i tak dalej, i tak dalej. Teraz to już nie jest zabawa. Teraz, jeżeli ktoś ma takiego exploita day zero, to zarabia na nim kasę, sprzedaje go, robi na tym biznes. Najczęściej sprzedaje, kupują to ludzie, którzy mają botnet. Taki właściciel Storma na pewno ma paręnaście, jak nie parędziesiąt osób, które dostarczają mu tego typu exploity, zanim w ogóle ktokolwiek o nich słyszy. Okay? I teraz co dzieje się dalej? Po jakimś czasie od wypuszczenia exploita wypuszczany jest oczywiście patch na słabość przez vendora, a jeszcze po jakimś czasie ten patch jest implementowany w postaci sygnatury antywirusowej w systemach antywirusowych. Problem jest taki, że zanim to wszystko się dzieje, od tego momentu rośnie ilość zainfekowanych hostów. I wszelkiego rodzaju rozwiązania antywirusowe pomagają nam od tego momentu zamanagować koszty, które są związane z wyczyszczeniem na przykład stacji roboczych. Natomiast nie ma rozwiązania efektywnego, które nie spowodowałoby, że nie mielibyśmy problemu tutaj. Rozwiązanie Virus Outbreak Filter jest znowu wykorzystaniem Senderbase'a w sposób taki dość ciekawy. Działa to tak, że jeżeli Senderbase analizuje cały ten ruch, o którym powiedziałem, 25% ruchu globalnego w internecie, to naprawdę sporo, jest w stanie stwierdzić, że na przykład mamy do czynienia z nową epidemią czegokolwiek, czyli na przykład ktoś zaczął wysyłać masowo maile z załącznikiem exe i robi to z trzech miejsc w świecie, mocno przekraczając wszelkiego rodzaju thresholdy, które do tej pory były widziane w tych miejscach. Senderbase wysyła reguły do swoich urządzeń mówiące w ten sposób: zatrzymaj każdego maila, który ma w tej chwili egzeka na 2-3 minut. Wrzuć do tymczasowej kwarantanny, do której dostęp ma tylko administrator. Za kolejne 3 minuty Senderbase jest w stanie wyciągnąć więcej informacji dotyczących tej epidemii, na przykład informacje dotyczące stringu w nazwie, wyrażenia jakiegoś regularnego, czy na przykład zakresu wielkości załącznika. Wszystko inne, poza tą konkretną, już bardziej dokładną definicją, jest wypuszczane z kwarantanny. To trwa jakieś około 40 minut. Oczywiście to jest spore opóźnienie dla osoby, która nie dostanie na przykład maila z załącznikiem. Tylko pytanie, czy faktycznie po 15 minutach jest szansa, żeby ktoś wysłał do mnie maila, zwykłego maila z informacjami tak dokładnymi, że akurat załącznik ten to by był takiej wielkości, jaką Senderbase widzi gdzieś tam w Chinach, że jest wysłana w ilości 3 milionów. Z takim konkretnym stringiem w nazwie szansa jest mała. Pewne jest jedno, że za 8 do 15 godzin albo McAfee, albo Sophos prawdopodobnie zauważą ten outbreak na tyle, że zdążą wypuścić po 15 godzinach, bo to tak mniej więcej tyle trwa, szczepionkę antywirusową. W momencie, kiedy ta szczepionka zostaje wypuszczona, Senderbase wysyła informacje do urządzenia: wypuść wszystko, co masz w tej kwarantannie tymczasowej i zawiń jeszcze raz przez silniki antywirusowe. Także jest to dość ciekawe rozwiązanie, dziennie licencjonowane na urządzeniu, natomiast wydaje się, że dość nowatorskie. Same silniki antywirusowe, powiedziałem, że są dwa. W przypadku serii C skanowanie odbywa się jedno po drugim. Tutaj nie mamy problemu z czasem, to jest poczta. W przypadku serii S, o której dzisiaj nie będę mówił, skanowanie odbywa się strumieniowo, równolegle na kopiach streamu. Troszeczkę inaczej to wygląda. Natomiast muszę wam powiedzieć, że różnica jest ogromna pomiędzy McAfee a Sophosem. Nie reprezentuje żadnej z tych firm. I na przykład Sophos w momencie, kiedy Na przykład ktoś wyśle maila z zablokowaną komórką w Excelu, wykryje, że załącznik jest w części szyfrowany. Automatycznie defaultowa polityka jest taka na Ironporcie, że zmieniane jest w nagłówku w temacie poczty, że prawdopodobnie wiadomość jest szyfrowana. Także od razu widać, że Sophos takie rzeczy wykrywa. W przypadku McAfee'ego nie widzę tego, tego nie ma. Czyli McAfee skanuje po prostu cały pattern i nie zastanawia się, czy coś było po drodze zaszyfrowane w jakiejś części, czy nie. Także naprawdę warto używać więcej niż jeden silnik antywirusowy, jeżeli chodzi o pocztę, w tym samym miejscu. Ironport jeszcze robi DLP. A DLP to jest mechanizm, który tak naprawdę służy bardziej dla poczty wychodzącej niż poczty przychodzącej w przypadku Ironporta. Polega to na tym, że mamy możliwość zdefiniowania konkretnego regexu albo ewentualnie zintegrowania naszego rozwiązania ze słownikami, które są na tym pudełku już. Słowniki są dość ciekawie zrobione, dlatego, bo to są słowniki, które nazywają się PCI, SOX, jeszcze w parę innych takich ładne nazwy, popularne. Natomiast działają w ten sposób, że do każdego słowa przypisana jest waga. Nie musimy poszukiwać konkretnego słowa. Możemy zdefiniować na systemie pocztowym, że jeżeli w jakimkolwiek poczcie wychodzącej pojawi się mail, w którym słowa ważą więcej niż na przykład 20, niezależnie czy to są dwa słowa po 10 według definicji słowniku, czy 20 słów po 1, to możemy coś z taką wiadomością zrobić, na przykład BCC do administratora, wrzucić do kwarantanny, zdropować, ewentualnie zaszyfrować, o czym powiem za chwileczkę. Natomiast jeżeli chodzi o samo skanowanie wiadomości w poszukiwaniu tego konkretnego słowa, to skanujemy zarówno header, jak i samobody wiadomości, jak i ponad 400 różnego rodzaju załączników. Ironport jest w stanie wykryć, że załącznik jest zaszyfrowany, albo wiadomość jest zaszyfrowana SMIME-em albo PGP. I w tym momencie, kiedy wykrywa, jeżeli cokolwiek jest wykryte, możecie przypisać automatycznie politykę, co ma dalej zrobić z taką wiadomością, która została zaszyfrowana. Powiedziałem, że istnieje możliwość zrobienia czegoś więcej niż tylko zdropowania lub zrobienia BCC i to jest dość ciekawa historia, dlatego, bo dwa miesiące temu firma Ironport połączyła się z firmą PostX. Czy ktoś na sali słyszał o firmie PostX? Tak przypuszczałem. Firma PostX generalnie jest firmą, która według Gartnera jest jedną z dwóch z największych, najbardziej znanych firm w zachodniej Europie, związanych z szyfrowaniem poczt. Niekoniecznie tutaj myślę o PKI, o szyfrowaniu asymetrycznym, które dla poczty jest jak najbardziej używane nie od dziś. Myślę tutaj o szyfrowaniu symetrycznym poczty. Dość nietypowe rozwiązanie. W jaki sposób to działa? W momencie, kiedy wiadomość przechodzi przez urządzenie z serii C, urządzenie potrafi, tak jak powiedziałem, zanalizować, czy pojawia się tam jakiś string, czy nie. Jeżeli tak, może automatycznie zaszyfrować pocztę ASM albo ERC4. Dynamicznie dla każdej wiadomości generuje klucz. Ten klucz wysłany jest w miejsce, które nazywa się cres.cisco.com, czyli to jest model hostowany. Ale niekoniecznie musi być to model hostowany, bo jeżeli nie ufamy firmie Cisco, że ona dobrze przechowuje klucze do szyfrowania naszej poczty, co jest raczej naturalne, to możemy takie urządzenie wstawić u siebie w infrastrukturze w DMZ-cie i wystawić sobie jednym interfejsem na świat. Ten klucz wysyłany jest do serwera do przechowywania klucz. Mail idzie w sposób zaszyfrowany, zaraz wytłumaczę, jak dokładnie to wygląda, do użytkownika końcowego przez wszystkie inne serwery pocztowe. Zaszyfrowane oznacza to, że osoba, która dostaje tego maila, dostanie załącznik HTML-owy, w którym będzie w JavaScriptie napisany kawałek kodu do odszyfrowania tej wiadomości i sama wiadomość zaszyfrowana ASM. Nic więcej. A w wiadomości, w body wiadomości, którą zobaczy w przeglądarce, będzie napisane, że z różnych powodów wiadomość została zaszyfrowana i prosimy kliknąć i się wierzytelnić, żeby wiadomość rozszyfrować. W momencie, kiedy ktoś kliknie i będzie chciał się uwierzytelnić, kliknie na wiadomość i będzie musiał się uwierzytelnić. Słyszę tam z tyłu słowo kliknie, generalnie budzi radość. Jeżeli chodzi o samo uwierzytelnienie, to uwierzytelnienie odbywa się na dwa różne sposoby. Pierwszym sposobem jest ewentualnie założenie sobie konta, jeżeli jest to pierwszy raz, jak ja takiego maila dostaję. Czyli powiedzmy sobie tak, nie mam konta w waszej firmie, ale dostałem takiego maila. Jeżeli po raz pierwszy go dostałem, klikam na link, który jest w tym mailu, wchodzę na stronę threads.cisco.com albo na stronę serwera, który stoi w DMZ-cie i zakładam sobie po raz pierwszy konto, gdzie podaję hasło. I oczywiście każda osoba, która wykonywała albo widziała na przykład DNS cache poisoning attack, może powiedzieć, że ten pierwszy mail to wcale nie musi trafić do tej osoby, do której miał trafić. I tu się zgadzam w 100%. Natomiast zawsze możemy z tego modelu zrezygnować i założyć użytkownika i hasło bezpośrednio w bazie, korzystając na przykład z Active Directory, jeżeli jest to nasz pracownik, bądź samemu założyć, naszym klientom samemu założyć ewentualnie hasła i użytkowników. Jest jeszcze dość ciekawa jedna rzecz a propos tego rozwiązania. Istnieje możliwość po pierwsze odwołania klucza, czyli jeżeli ja wysłałem takiego maila i mail został zaszyfrowany, mogę zalogować się na pudło i zrobić revoke klucza. Z drugiej strony, jeżeli ktoś dostanie tą pocztę, będzie próbował ją otworzyć, nawet jeżeli się uwierzytelni, to niestety nie uda mu się otworzyć jej, bo klucz został odwołany. I tutaj jeszcze tytułem wytłumaczenia, skąd się w ogóle bierze klucz do rozszyfrowania ten symetryczny. Oczywiście po uwierzytelnieniu w sesji HTTPS-owej, jeżeli się uda mi uwierzytelnić, ten klucz jest wysyłany do komputera klienta końcowego. Okay? Czyli ma to ręce i nogi i nie wymaga specjalnie dużej wiedzy na temat PKI, ewentualnie zarządzania kluczem publicznym, a szczególnie dla użytkowników, którzy, no powiedzmy sobie szczerze, nie muszą tej wiedzy mieć. Istnieje też możliwość automatycznego sprawdzenia, czy wiadomość została otworzona, czy nie, dlatego, bo jeżeli ktoś otworzył wiadomość, musiał się uwierzytelnić. To jest dość ciekawy mechanizm, który powoduje, że ciężko się potem wyprzeć, że tej wiadomości się nie przeczytało, czy nie otworzyło. No chyba, że komuś dało się swoje hasło, no ale to już kwestia zapisów w polityce bezpieczeństwa. Tak to mniej więcej wygląda. Załączniczek w HTML-u i tutaj niestety od razu, jeżeli będą takie pytania, pewnie powinny paść, nie ma żadnego mechanizmu, który dobrze daje sobie radę z tym, że no, wiemy dobrze, że pierwsza zasada to jest nie otwieraj załączników, prawda, antyphishingowa. To niestety działa w taki sposób, że załącznik jest w HTML-u, trzeba na niego kliknąć i proszę zwrócić uwagę, że to rozwiązanie ma jednak jedną zaletę, bo nie wymaga integrowania żadnych mechanizmów, żadnych pluginów z klientem pocztowym, bo do tworzenia wiadomości nie używany jest klient pocztowy, tylko przeglądarka. W momencie, kiedy klikniemy sobie na ten HTML, otwiera się przeglądarka i reszta rzeczy odbywa się przez przeglądarkę. To przeglądarka po HTTP się łączy się z serwerem i ściąga klucz po uwierzytelnieniu do tworzenia poczty. Słucham? To prawda, jest to, co pokazałem, tak? To jest ten case, tak? Coś za coś. To rozwiązanie tak naprawdę zostało stworzone po to, żeby osoby, które, no nie wiem, instytucje finansowe na przykład, które mają masę klientów i chciałyby wysyłać informacje, które podlegają ustawie o ochronie danych osobowych tym swoim klientom, nie musiały tłumaczyć, w jaki sposób wygląda zarządzanie kluczem publicznym. Tak, czyli wystarczy, że dostarczymy z pierwszym wyciągiem hasło i użytkownika i reszta dzieje się po HTTPS-ie. Wiadomo, że to nie jest wysoki poziom, jeżeli chodzi o z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo uwierzytelnienie jest jednoczynnikowe i tak dalej, i opiera się tylko i wyłącznie na haśle. Natomiast jest to jakiś tam sposób podniesienia komercyjnego bezpieczeństwa takim instytucjom, które potrzebują masowo docierać do swoich klientów z informacjami w sposób bardziej bezpieczny niż wysyłać je jawnie mailem. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o systemy pocztowe, powiedziałem, że system jest w stanie zatrzymać ataki typu targeted bounce spam. Czy ktoś wie, co to jest w ogóle targeted bounce spam, w jaki sposób taki spam wygląda? To jest mechanizm, który pojawił się tak mocno w internecie jakieś 2 lata temu. Jest to dość, no, dość trywialne, tak? Polega to na tym, że jeżeli ja chcę wysłać do kogoś pocztę, chcę przemyśleć spam, to mogę równie dobrze wysłać do domeny cisco.com maile z from od tego kogoś, do użytkowników, którzy nie istnieją. Co zrobi system pocztowy cisco.com? Najprawdopodobniej odbije, nie ma takiego usera u mnie w systemie pocztowym, ale odbije to do adresu from, czyli odbije to do osoby, do której chcemy przemycić wiadomość w załączniku z wiadomością, którą wysłaliśmy. Sposób dość prosty i w tej chwili szeroko stosowany w internecie. I to jest dość ciekawe, dlatego, bo rozwiązanie z serii C jest jednym z pierwszych komercyjnych rozwiązań, które używają czegoś, co się nazywa BVT, czyli Bounce Verification. Tak, polega to na tym, że definiujemy klucz, który co jakiś czas zmieniamy, który dodawany jest do nagłówka. I jeżeli jakakolwiek poczta wchodzi do mnie, do systemu pocztowego mojego, to sprawdzane jest, czy w tym nagłówku ten klucz jest. Jeżeli jest to odbitka, jest tam klucz, który zdefiniowałem u siebie w systemie pocztowym, to na pewno ta wiadomość wyszła z mojego systemu pocztowego, bo tam została stagowana. Jeżeli jest to odbitka, która nie ma tego klucza, to nigdy ten mail nie został wysłany z mojego systemu, tylko ktoś się prawdopodobnie podszył z adresem moim źródłowym. No. To jest w tej chwili BVT, jest jednym nie znam jeszcze innego mechanizmu w tym momencie, który jest opisany w RFC, który tego typu ataki zatrzymuje. Oczywiście to ma swoje minusy, dlatego bo powiedziałem, że klucz jest zmieniany przez nas co jakiś czas, nie da się tego inaczej zrobić, w związku z tym, jeżeli ktoś ten klucz zna albo zna mechanizm, to oczywiście może dokładać po prostu w nagłówku ten klucz i sprawa jest załatwiona. Natomiast przy odpowiednim zarządzaniu tym kluczem, to wydaje się to być dość ciekawym rozwiązaniem. Samo pudło wspiera także SPF i DKIM. I teraz pytanie, czy kto wie, co to jest DKIM na sali, ręka w górę? Okej. Okay. Generalnie jest to mechanizm, który służy do uwierzytelnienia naszej domeny. Czyli jesteśmy w stanie w DNS-ie, tym razem używając kryptografii asymetrycznej, włożyć klucz publiczny, który używany jest do weryfikacji podpisu w nagłówku naszej domeny. Czyli każda poczta wychodząca przez system IronPorta jest podpisywana kluczem prywatnym, który jest na pudełku z serii C i osoba z drugiej strony, która taką pocztę dostaje, jest w stanie zweryfikować, czy faktycznie została to podpisana, ta wiadomość, ona przyszła faktycznie z tej domeny, czy ktoś się podszył pod tą domenę. Bo w momencie, kiedy klika na taką wiadomość, sprawdzany jest podpis. Dość ciekawe rozwiązanie, w tej chwili już w 100% funkcjonalne, także w pudełkach z serii C. Ja powoli będę na tym kończył swoją prezentację, bo czas mi się będzie kończył. Natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany testami takiego urządzenia, to jest dość fajne w IronPorcie, że te testy nic nie kosztują. To znaczy, jeżeli będziecie zainteresowani, proszę podejdźcie do nas, do naszego standu. Zostawcie wizytówkę, skontaktujemy się z wami. Pudełko przyjeżdża w ciągu tygodnia do dwóch tygodni, jest u was. Możecie sobie je podłączyć, pobawić się nim, włączyć go. Najczęściej się testuje w ten sposób, że ustawia się go jako MX-a o wyższym priority. W ten sposób nie uderzamy bezpośrednio w pocztę, która trafia do naszego systemu pocztowego, a spamerzy spamując i tak używają wszystkich MX-ów, jakie są wpisane najczęściej z list. I możecie sobie to potestować, jeżeli wam się nie będzie podobało, dostaniecie na miesiąc licencję, jeżeli nie będzie się podobało, to oczywiście czekujemy zwrotów bez żadnych kosztów. Natomiast z ciekawości powiem wam, że faktycznie 7-6 już tak bez marketingu klientów, którzy testują te rozwiązania, to pudła zostają. To wygląda wtedy tak, że jak wam wyekspirują te licencje miesięczne, dostaniecie następne na rok albo na 3 razem z fakturą i tyle. Bardzo dziękuję w takim wypadku za czas. I mam nadzieję, że jeżeli będą jakiekolwiek pytania, to tam będziecie do nas podchodzić, służymy pomocą i radą. Dzięki wielkie.